Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry. 18 kwietnia tego roku przypada 1000. rocznica koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Stąd też dzisiaj zajmiemy się tym wydarzeniem oraz bohaterem. Jak ważne było to zdarzenie w historii, co znaczyło wówczas, co znaczy dzisiaj. Dla uczczenia koronacji Bolesława ten rok ustanowiono uchwałą Sejmu rokiem milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie. Dlaczego dwóch? Ano dlatego, że Bolesław szybko umarł i koronował się po nim Mieszko II Lambert. O tych wydarzeniach będę rozmawiał z profesorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, jak ważne było to wydarzenie?
To wydarzenie było niezwykle ważne i jego wagę prędzej docenili, czy najszybciej docenili historycy z krajów sąsiednich. Informacje o koronacji pochodzą ze źródeł niemieckich i autorzy najbliższych chronologicznie wydarzeniom źródeł, czyli autor rocznika kwedlinburskiego, czyli jeden z kapelanów cesarza Konrada II, Wipon, jeden z też bliskich współpracowników cesarza, zauważyli, że ta koronacja miała olbrzymie znaczenie i odbyła się wbrew woli władców niemieckich. I z zewnątrz została...
I tak nam do dzisiaj zostało.
Z zewnątrz została odczytana jako element uzurpacji i niezależności. I tak chyba należy pojmować koronację.
Dlaczego uzurpacji?
Dlatego, że po pierwsze nie było na to zgody czynników zewnętrznych, takich jak cesarz. Bolesław Chrobry wykorzystał moment zmiany władzy w cesarstwie po śmierci Henryka II i po objęciu władzy przez króla Konrada, który się z czasem dopiero koronował na cesarza. Wykorzystał też moment, kiedy zmarł bliski współpracownik Henryka II, papież Benedykt. Więc prawdopodobnie koronacja Bolesława Chrobrego była koronacją samodzielną, bez żadnych wpływów zewnętrznych i oznaczała akt niezależności, właśnie tak odczytany na zewnątrz, w krajach niemieckich, a jednocześnie syn Bolesława Chrobrego kontynuował jego politykę takiej niezależności.
I to był ważny akt dla sił zewnętrznych, a jak dla sił wewnętrznych?
Tutaj są duże spory historyków, dlatego że kwestią dyskusyjną jest, na ile akt namaszczenia i liturgicznego włożenia korony był zrozumiały dla społeczeństwa w sumie niedawno schrystianizowanego. I tutaj możemy mieć pewne wątpliwości. Natomiast sekwencja koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka mogła mieć takie znaczenie, że tylko jedna linia Piastów może sprawować władzę. A bracia Mieszka zostali wygnani, jakby pozbawieni prawa do sprawowania władzy, tej władzy wyjątkowej, bo władzy królewskiej. Więc także... zapewne do jakiegoś stopnia w elicie znaczenie tej koronacji także w kraju było istotne, aczkolwiek źródła, które opisują koronację i jedną i drugą, to są źródła zewnętrzne.
Współcześnie, gdybyśmy na to spojrzeli, teraz pojawiają się takie tytuły. 1000 lat korony polskiej. Już nie Bolesława Chrobrego, nie Mieszka II, tylko 1000 lat korony. To ważne z tego punktu widzenia, że ta korona pojawiła się, że nie byliśmy tam jakimś sobie księstewkiem, bo sama korona po paru latach spadła, że tak powiem, ze skroni Mieszka II.
W historiografii polskiej jest taki trochę żart, anegdota, dosyć smutna, że korona generalnie władcom polskim szczęścia nie dawała. No bo Bolesław Chrobry zmarł błyskawicznie, Mieszka w sumie pozbawiono władzy, a jeżeli wrócił na tron, to już nie jako król. A z kolei Bolesław Śmiały bardzo szybko też po koronacji został z kraju wygnany, więc z tej perspektywy rzeczywiście korona szczęścia nie dała. Z drugiej strony proces nadawania władzy quasi królewskiej odbywał się już wcześniej. Z perspektywy polskiej, taką perspektywę polską prezentuje anonim zwany wciąż powszechnie Galem. Takim momentem tworzącym specjalną, wyjątkową władzę monarchów w Polsce była zjazd w Gnieźnie. I anonim, pisząc o Bolesławie, nie wspomina w ogóle o koronacji w 1025 roku, ale pisze o Gnieźnie jako tym momencie, w którym cesarz Otton III nałożył na głowę księcia Bolesława diadem i podniósł jego władzę do takiego stanu, który można nazwać quasi-monarchią. Quasi, bo ani Bolesław, ani władcy niemieccy nie nazywali go królem, ale uzyskał pewne prerogatywy podobne do władzy królewskiej, na przykład mianowania biskupów, kreowania polityki kościelnej.
No i samodzielną jednostkę kościelną, co też jest dosyć istotne, bo ona została wyłączona z tego władztwa niemieckiego, bo wszystko podlegało gdzieś tam pod Magdeburg.
Tak, możemy mówić o niezależności kościoła polskiego od tego momentu, natomiast też warto pamiętać, że sam Bolesław nie czuł do końca, że jest tym takim zupełnie niezależnym władcą, no bo też z tego powodu on jednak koronował się w 1025 roku. Czyli on sam siebie nie postrzegał jako król. Ważne jest natomiast, że...
Czyli 25 lat dojrzewał, żeby jednak doprowadzić do tego wydarzenia pod nazwą koronacja.
Tak, natomiast być może w ciągu tych 25 lat zmieniło się też postrzeganie bycia królem. W systemie Ottona III takie wyniesienie, szczególne wyniesienie roli Bolesława oznaczało wpisanie go w plany cesarstwa, w plany imperium. Czyli nawet jeżeli przyjmiemy, że jego władza Bolesława była nieco większa niż zwykłego księcia, to on wciąż był człowiekiem cesarza. Jak rozumiemy, czy się domyślamy, w moment 1025 roku tym się różnił, że Bolesław siebie stawiał poza.
Czyli na równi.
Na równi to pewnie nie, ale niezależnie od cesarza. Sam Gal Anonim, pisząc o Polsce już po zjeździe w Gnieźnie, pisze o królestwie i mówi, że to jest królestwo. Część historyków uważa, że terytorium państwa było tak duże, że nie wypadało go nazywać księstwem albo jakimś władztwem mniejszym.
To tutaj może zawiesimy to i właśnie wspomnijmy owo terytorium. Bo w 1025 to Bolesław Chrobry miał znaczne władztwo, począwszy od Wolgastu, tam na północy, to takie miasto na terenie Pomorza Przedniego, poniżej Łużyce, później jeszcze Morawy, Czechy, część Słowacji, no i na wschodzie Kijowszczyzna, później Grody Czerwieńskie, Polesie.
No, zasięg maksymalny, on nie był nigdy utrzymywany cały czas na tym samym poziomie, był olbrzymi. To stawiało Bolesława w roli takiego ważnego gracza w Europie Środkowej, bez wątpienia. Natomiast z dzisiejszej perspektywy musimy pamiętać, że to władztwo nie miało takiego znaczenia administracyjnie jak dzisiaj. To znaczy utrzymanie tego władztwa okazało się
nietrwałe. Nie było wtedy takiego centralizmu. Jeśli było nie w pełni należało dane terytorium do królestwa, to było w jakimś tam wasalnym podporządkowaniu.
Z wielu regionów ostatecznie też możemy powiedzieć, że Bolesław musiał płacić trybut choćby cesarzowi. I to była słabość tego państwa. Nie zostały stworzone mechanizmy
pełnej niezależności.
No, mechanizmy wewnętrzne scalające to państwo, natomiast to, co istotne, aspiracje były duże i te aspiracje był w stanie Bolesław w jakiś sposób zaspokoić koronacją, a także wcześniejszą polityką, która do tej koronacji w konsekwencji doprowadziła.
Czyli ważnym zawodnikiem był na tej scenie politycznej, ówczesnej scenie politycznej w Europie Środkowej.
Tak, na pewno był bardzo ważnym graczem, z którym się liczono. I także wrogowie traktowali go jako bardzo poważnego przeciwnika.
Chociaż jest taka anegdota, że korona, która ponoć z Rzymu jechała do Gniezna, osiadła w końcu gdzieś tam w Budapeszcie na skroniach Stefana.
No tak, ale to musimy pamiętać, że ta data 18 kwietnia i miejsce koronacji jest w sumie umowne, dlatego że nie wiem, żaden źródło nie mówi nam o konkretnej dacie dziennej. To jest efekt dedukcji, koncepcji, najbardziej prawdopodobnej koncepcji wyjaśniającej termin, bo wiemy, że 17 czerwca 1025 roku Bolesław zmarł, ale z kolei w źródła niemieckie mówią, że rzecz miała miejsce w 1025 roku. I możemy powiedzieć, że koronacja odbyła się między Bożym Narodzeniem 24 roku, bo często Boże Narodzenie było traktowane jako już początek nowego roku, a właśnie czerwcem 25 roku. Więc data, pewnie to była niedziela, pewnie rzeczywiście niedziela wielkanocna, czyli ten 18 kwietnia jest prawdopodobny, ale to może być inna też data. Tak samo żadne źródło nie wspomina nam, że koronacja odbyła się w Gnieźnie. Nawet mamy pewne wątpliwości. Wiemy, że w 1018 roku katedra w Gnieźnie została, czy spaliła się, więc być może to było w Gnieźnie, być może to było w katedrze w Poznaniu, gdzie Bolesław został pochowany. Więc trzeba pamiętać o tym, że mówimy o rzeczach niepewnych, ale takich prawdopodobnych.
Jedno jest pewne, w tym roku 18 kwietnia to jest Wielki Piątek, w 1025 roku to był poniedziałek i właśnie w tenże poniedziałek 18 kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, dzisiaj rozmawiam z profesorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku, a zatem wydarzenie się odbyło, chociaż w szczegółach nie jesteśmy do końca pewni, czy to tego dnia, czy innego. W każdym razie korona została na skronie Bolesława Chrobrego założona, co było istotnym aktem politycznym.
No to był akt polityczny oznaczający niezależność państwa. No i ten akt został źle odczytany jako pretensjonalny przez sąsiadów. Wiemy, że koronował się w tym samym roku Mieszko II i też nie znamy okoliczności, ale możemy przyjąć, że to jest 25 rok i kontynuacja jego dosyć aktywnej polityki międzynarodowej, w tym ingerencja w sprawy niemieckie, sprawiła, że korona była źle odbierana. Doprowadziła w konsekwencji do pewnego kryzysu politycznego zakończonego stratą korony. Więc
i wygnaniem Mieszka II.
Wygnaniem Mieszka. Mieszko powrócił już bez korony, ale jakby na tyle jego siła była duża, że współpraca zarówno cesarza, jak i książąt ruskich sprawiła, że został zegnany z tego tronu. To też w jakiś sposób świadczy o sile tego władcy.
No i nomen omen, siłę tego sojuszu rusko-niemieckiego, który ma przez 1000 lat historii Polski znakomity wpływ na losy naszego kraju.
No takie mamy położenie. No, możemy powiedzieć, że jest to przekleństwo. Z drugiej strony jest to bez wątpienia też atut, który moglibyśmy wykorzystywać. To nie jest tak, że zwykle książęta ruscy czy władcy ruscy dogadywali się z cesarzami ponad naszymi głowami, bo władcy polscy także dogadywali się z tymi władcami, prowadzili mniej lub bardziej aktywną politykę międzynarodową. Natomiast no bez wątpienia współpraca dwóch sąsiadów w tym wypadku miała negatywne konsekwencje dla dziejów korony polskiej.
Powróćmy do Bolesława Chrobrego, bo panował dosyć długo, bojowo i militarnie sporo zawojował, ale też miał pewne dokonania, że tak powiem, chrystianizacyjne, polityczne, no bo w jego mniemaniu chrystianizacja to było pewne działanie polityczne.
No tak, sama decyzja Mieszka na pewno wcześniej ojca miała no, kontekst polityczny. Nie jesteśmy w stanie wejść w motywację i potencjalne także motywy religijne przyjęcia chrztu. Natomiast możemy oceniać ten kontekst polityczny. Możemy też powiedzieć, że przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka to było przyjęcie przez wąską elitę. I proces chrystianizacji całego społeczeństwa zawierał jeszcze, trwał wiele, wiele dekad albo i stuleci. Natomiast kolejnym po przyjęciu chrztu ważnym elementem dla rozwoju chrześcijaństwa był zjazd w Gnieźnie, który kończył pewien epizod związany ze świętym Wojciechem. Geniusz Bolesława Chrobrego polegał na tym, że w sumie nieudaną akcję misyjną, jaką prowadził biskup praski Wojciech, zamienił w duży sukces polityczny i także mający znaczenie religijne, no bo doprowadził w gruncie rzeczy do tego, że mamy istotnego świętego, którego kult odgrywał dużą rolę i nie tylko w historii Polski, ale też w historii Czech. Pełnił funkcje integrujące. No i proszę zauważyć, że no, ten święty Wojciech, a potem święty Stanisław to są święci nie pochodzący z dynastii. My nie mamy dla tego najwcześniejszego okresu świętych dynastycznych.
Tak jak w Węgrzy na przykład świętego Stefana.
No w zasadzie wszyscy sąsiedzi mają takich świętych władców, a u nas to się nie zdarzyło. I taką pewną funkcję integrującą właśnie pełnili ci święci duchowni.
No był także jeszcze Bernard z Kwerfurtu.
No tak, Bolesław nauczony pewną akcją, która się nie udała, ale została dobrze wykorzystana z Wojciechem, sprowadził na tereny swojego państwa Brunona, nie Bernarda. Który ostatecznie też nie odniósł sukcesu, to znaczy zginął gdzieś na pograniczu prusko-jaćwieckim. Ale i on był dosyć sceptyczny co do władzy też takiej królewskiej czy quasi-królewskiej samego Bolesława. Natomiast no, jemu zawdzięczamy choćby biografię, tak zwany drugi żywot świętego Stanisława i pewne szczegóły z akcji misyjnej. Więc jego rola też była duża. Bolesław potrafił odczytać znaczenie wykształconych misjonarzy duchownych, którzy byli w stanie przybyć do jego kraju i potrafił wykorzystać ich obecność do celów politycznych, nawet jeżeli akcja misyjna nie była skuteczna.
To portretuje tego władcę jako zdolnego militarnie, taktyka, stratega, także politycznie i intelektualnie.
To bez wątpienia, chociaż bardzo często mówi się o Mieszku II, jego synu, jako tym, który był pierwszym potrafiącym czytać i pisać władcą, to no bez wątpienia Bolesław miał swoje przymioty. Potrafił przez lata, bo to są jednak długi okres panowania, w dosyć nieuregulowanych okolicznościach, dlatego że proszę zobaczyć, że nie było jakiegoś sensownego systemu przekazywania władzy przez piastów. Czyli Bolesław wygnał swoich braci po to, żeby sprawować władzę. Być może pomny na zagrożenie, jakie mogą stanowić członkowie dynastii, wykreował do dosyć specyficznej, silnej pozycji Mieszka syna, którego bardzo wcześnie zaczął przygotowywać do objęcia tronu. I to, że on objął tron błyskawicznie, to nie jest dziwne. Znaczy on był przygotowywany, wykształcony i jakby w koncepcji ojca miało to zapewnić płynne przejście i trwałość państwa.
Zdawał sobie sprawę, że otoczenie jest wrogo nastawione, jest też płynne i trzeba na tym tronie mieć pewnego człowieka.
Tak, ale to też proszę zwrócić uwagę, że narodziny państwa piastowskiego były możliwe dlatego, że serce państwa gdzieś tam w Wielkopolsce to było region poza wpływami dużych organizmów państwowych. To z jednej strony nie sięgały tam jeszcze wpływy niemieckie, nie sięgały wpływy morawsko czy czeskie, nie sięgały wpływy ruskie i wpływy skandynawskie nie były tak daleko idące. W związku z tym w tej najwcześniejszej fazie kształtowania monarchii Piastów była pewna swoboda i brak silnego zagrożenia zewnętrznego. To państwo mogło przez krótki, kilkadziesiąt lat zapewne okres, ale rozwijać się bez silnego wroga zewnętrznego albo na tyle silnego, który by zatrzymał rozwój państwa.
W każdym razie jedno jest pewne. Od 1000 roku i od 1025 roku mamy tę państwowość i możemy to spokojnie pielęgnować. Sroce czy kurze spod ogona nie wypadliśmy.
Tak, i to nas bardzo różniło od państw sąsiednich, które nie miały takiego statusu albo nie miały na trwale takiego statusu, bo choćby sąsiedzi z południa, Czesi, którzy bardzo często jednak prowadzili politykę procesarską, doczekali się swojego króla dopiero w 1085 roku. I w ich przypadku, w przypadku Wratysława, koronacja nie oznaczała, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, suwerenności, tylko wpisywało się w system rządów w imperium.
Czyli była ta kuratela zewnętrzna i władca od owej kurateli mocno zależał.
Tak, no tutaj możemy powiedzieć, że w jakiś sposób kształtuje się też charakter tego państwa, naszego państwa, w tym sensie, że takie dążenie do niezależności jest jakby wpisane w historię.
Wybiliśmy się na samodzielność i tę samodzielność pielęgnujmy.
Tak, choć nie jest to rzecz właśnie dana nam. To trzeba było wywalczyć i czasami zastanowić się, czy jesteśmy w stanie ją utrzymać pokojowo.
No i nad sojuszami.
Nad sojuszami.
To pytanie zawsze przed nami, a dzisiaj wspominaliśmy rolę Bolesława Chrobrego i aktu jego koronacji w historii Rzeczpospolitej. W programie gościł dzisiaj profesor Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja jak zawsze będzie dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.